Na czym polega ta cyfrowa ewolucja, którą przychodzi ZUS?
No, cyfrowa ewolucja to zarówno ewolucja w kontakcie z naszymi klientami, jak również ewolucja w sposobie pracy wewnątrz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I o takiej dużej cyfrowej ewolucji możemy mówić od początku 2018 roku, kiedy to ruszyliśmy z projektem e-składki, czyli w sposób zdecydowany uprościliśmy i zmieniliśmy sposób zapłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I ta pierwsza zmiana pokazywała filozofię, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął konsekwentnie realizować kolejnymi projektami. Takim kolejnym projektem było chociażby elektronizacja zwolnień lekarskich, które od grudnia 2018 roku stały się już obowiązującym formatem. I nie wiem, czy Państwo już jeszcze pamiętacie, a może już zapomnieliście o tym, ale kiedyś jak udawaliście się na wizytę do lekarza, to lekarz, jeżeli była taka potrzeba, wypisywał samokopiujące się 3 druczki, jeden sobie dla siebie, jeden dla Państwa, jeden wysyłał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A ten jeden z tych druków, jeżeli Państwo byliście zobligowani w ciągu 7 dni dostarczyć do swojego pracodawcy, to się zmieniło.
Teraz wystarczy podać lekarzowi NIP firmy, w której się pracuje.
Tak, tak naprawdę. Jeżeli pracujemy w kilku firmach, na kilku etatach, te zwolnienia się po prostu klonują i rozsyłają automatycznie. Mhm. Ja mówię czasami paradoksalnie, że ZUS, wdrażając te dwa projekty, trochę przewidział tę pandemię i się do niej przygotował. No bo wyobraźmy sobie, gdzie byśmy byli w kontaktach naszych z ochroną zdrowia, z lekarzami, gdyby właśnie nie elektroniczne zwolnienie lekarskie. W tej chwili są teleporady. Teleporady były możliwość, one się mogły rozwinąć tylko dlatego, że po pierwsze pojawiły się elektroniczne zwolnienie lekarskie, ale po drugie też pojawił się projekt e-recept. I teraz w zasadzie możemy skonsultować się zdalnie z lekarzem, otrzymać zwolnienie, otrzymać receptę. A recepta oczywiście była projektem realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, ale co ciekawe, bazująca na certyfikatach wystawianych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Teraz ZUS przejmuje wypłacanie, opiekę nad programem 500+. Jak to będzie wyglądało i czy z perspektywy osoby, która dostaje takie świadczenie, coś się zmieni?
Tak, od nowego roku zaczniemy być, może być operatorem programu 500+. I to jest kolejny projekt, który właśnie na bazie tych zmian automatyzujących, a tych zmian cyfryzujących trafił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bo oprócz tych dwóch projektów, o których wcześniej wspomniałem, to warto przytoczyć, że chociażby Polski Bon Turystyczny był de facto od strony informatycznej, ale i finansowej obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tej chwili można powiedzieć, że jesteśmy na ostatnim etapie wypłaty programu Dobry Start, czyli 300+, dla wszystkich uprawnionych, a od nowego roku właśnie wchodzimy w 500+. To, co się zmieni, to będą te zmiany, które już ćwiczyliśmy, można powiedzieć, w relacjach z naszymi klientami i ten kierunek okazał się kierunkiem niezwykle efektownym, żeby nie powiedzieć efektywnym, bo składanie wniosków będzie mogło odbywać się tylko w sposób cyfrowy, czyli za pośrednictwem internetu. No i środki trafią też tylko i wyłącznie na konta bankowe osób uprawnionych.
Mhm. Czyli nie będzie żadnego listonosza pośredniczącego w tej procedurze?
Nie będzie przede wszystkim papieru, nie będzie wniosków składanych w sposób papierowy, bo tylko wtedy możemy taką czynność zautomatyzować. Jeżeli do systemu już będziemy wprowadzali gotowe elektroniczne informacje, to system z niewielką pomocą ludzi, tam gdzie to będzie oczywiście niezbędne i konieczne, będzie w stanie zautomatyzować taką obsługę.
Chciałbym zapytać jeszcze o emerytury, mianowicie jak to będzie wyglądało w przypadku osób, które na przykład nie mają konta w banku. Czy w związku z tą galopującą cyfryzacją ZUS-u będzie taka konieczność, żeby te osoby konta założyły?
Nie ma takiej konieczności. My w tej chwili każda osoba decyduje o sposobie odbierania świadczeń, ale to, co my robimy, to prowadzimy wspólnie z naszymi partnerami, a tych partnerów mamy szerokie grono i za tą współpracę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pokazujemy, jakie zalety płyną właśnie z tej formy bezgotówkowej pobierania świadczeń. To tak jak mówię, mieliśmy okazję przekonać się chociażby chodząc na zakupy w okresie pandemii, gdzie w sieciach handlowych non-stop wybrzmiewały komunikaty Jeżeli tylko możecie, zapłaćcie kartą, nie narażajcie się na ten kontakt. No wiadomo, im mniej tych interakcji, zwłaszcza w tym trudnym czasie, no a teraz mamy do czynienia ze zbierającą czwartą falą pandemii, to lepiej, bezpieczniej jest unikać tych zbytecznych kontaktów. A tak jak mówię, my tylko pokazujemy i zachęcamy do wyboru pewnych metod z jednej strony, z drugiej strony edukujemy, pokazujemy, jakie zachowania są bezpieczne, jakie są mniej bezpieczne. A teraz, no cóż, jesteśmy w takim okresie, kiedy dość często udajemy się na groby naszych zmarłych, pozostawiamy nasze domy, nasze mieszkania bez opieki. Warto pomyśleć, czy te środki, które z takim trudem zarabiamy, czy otrzymujemy właśnie już będąc na emeryturze, warto zostawiać bez opieki i ryzykować, że ktoś się nimi bez naszej wiedzy, mówiąc kolokwialnie, zaopiekuje.
To przechodząc do wysokości tych środków otrzymywanych przez ZUS, w 2020 roku wypłacono ponad 130 tysięcy świadczeń, które były niższe niż emerytura przewidywana ustawowo, ta najniższa emerytura, czyli to wtedy było 1200 zł brutto, i to jakby ten wynik z 2020 jest o prawie 20% większy niż rok wcześniej. Z czego to wynika? Dlaczego coraz więcej osób dostaje świadczenia niższe niż ustawa przewiduje?
Jest pewien wymóg ustawowy, który mówi o tym, kiedy otrzymamy tę minimalną gwarantowaną wysokość emerytury. No i aby otrzymać taką najniższą gwarantowaną emeryturę, trzeba wykazać się 20 lub 25-letnim stażem ubezpieczeniowym. 20 w przypadku kobiet, 25 w przypadku mężczyzn. I teraz musimy na chwilę wrócić do roku 1999, kiedy to zmienił się system emerytalny. Można powiedzieć, że on w dużej mierze odpowiada na pytanie, tyle, ile sobie odłożyłeś na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środków, tyle dostaniesz na swojej emeryturze. Tak naprawdę dostaniesz więcej, no bo oczywiście po drodze są procesy waloryzacyjne. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych z jednej strony waloryzuje kapitał zgromadzony na koncie i subkoncie, ale też z drugiej strony waloryzuje świadczenie. Ale generalnie zasada jest taka. I teraz tak, w naszym systemie trafiają się osoby, które w ciągu tej swojej kariery, od momentu wejścia na rynek pracy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, dosłownie przepracowały jeden dzień. Jeden dzień. I jeżeli za ten jeden dzień opłaciły składkę, no to tą składkę potem, nawet zwaloryzowaną, wypłacamy przez dalszą długość trwania życia. No i okazuje się, że trafiają się takie emerytury tak zwane groszowe. Oczywiście jest to pytanie, czy jest to emerytura, za którą warto żyć, no ale taką wartość środków sobie odłożyliśmy. No i to jest też tak naprawdę pytanie do każdego z nas, w jaki sposób chcę sobie zagwarantować swoją godną przyszłość. To, co my pokazujemy, wysyłając corocznie informacje o stanie konta ubezpieczeniowego, to jest właśnie informacja o tym, ile mamy na tym koncie. Jeżeli w trakcie aktywności zawodowej nie zgromadziliśmy sobie środków, które zapewnią nam takie świadczenie, które nas satysfakcjonuje, no to musimy o tym zawczasu pomyśleć. Ja mogę powiedzieć, tak jak pan redaktor zadał pytanie, że są takie emerytury groszowe, to też są emerytury bardzo wysokie. To są emerytury naprawdę liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. To są emerytury osób, które bardzo długo pracowały, bez żadnych przerw, od każdej swojej pensji. No, ta pensja już nie mogła być taka mała. Odkładały składki i opóźniły przejście na emeryturę. Bo ten system jest tak skonstruowany, że im później przejdziemy na emeryturę, oczywiście, jeżeli nam zdrowie na to pozwala, tym większe będzie nasze świadczenie.
Myślenie o emeryturze to jak na razie dla mnie abstrakcja, bo to dopiero za kilkadziesiąt lat nastąpi, ale państwo,
warto
myśleć o tym już teraz. Uruchomili taki kalkulator, który pozwala policzyć, ile procent obecnej pensji będzie stanowić nasza emerytura w przyszłości. Jak to się teraz kształtuje? Czy to mówimy o w granicach 50-60%, czy mniej? Załóżmy, że zarabiam około 4,5 tysiąca złotych, powiedzmy. To ile będę miał z tych pieniędzy za te 30-40 lat?
To wszystko jest kwestią bardzo indywidualną. Ja nigdy nie lubię używać średnich, no bo średnie są zawsze mylące. Przepraszam, dokonam private placementu. Jeżeli ja nie mam samochodu, a mój sąsiad ma dwa Mercedesy, no to średnio mamy po Mercedesie. Z punktu widzenia mojego jest to dramatyczną nieprawdą. Dlatego też nie chciałbym tutaj pokazywać tych takich uśrednionych stóp zastąpienia, bo de facto o tym pan redaktor wspomniał, ale właśnie zachęcam do skorzystania z tego kalkulatora, który pokaże jak wysokość naszego wynagrodzenia i w efekcie składek, które odprowadzamy do systemu, wpłynie na naszą późniejszą emeryturę. Mogę powiedzieć, jeżeli pan użył tego przykładu, zarabiam teraz 4000 zł i zakładam, że przez cały okres życia zawodowego nie dostanę żadnej podwyżki. Na chwilę wyłączmy inflację. To tak, żeby nasi słuchacze mieli takie proste przeliczenie, to można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że moja emerytura, tak jak mówię, wyłączamy waloryzację, wyłączamy procesy inflacyjne, cały czas zarabiamy tak samo, pracujemy przez około 40 lat, pobieramy świadczenie przez około 20 lat, no to można powiedzieć, że nasze przyszłe świadczenie będzie wynosiło połowę naszego średniego wynagrodzenia. Ja mówię, to jest uproszczenie, zapraszam do skorzystania z naszych kalkulatorów, które precyzyjnie, można sobie tam właśnie określić trajektorię naszych zarobków, kilka jeszcze innych parametrów, długość aktywności zawodowej i one doskonale wyliczą Państwu to, jak będzie się kształtowała Państwa emerytura. Tam jest cała masa założeń w tych naszych badaniach, które pokazują, że te stopy zastąpienia będą spadały. Ano właśnie dlatego, że zakładamy, że te wynagrodzenia nie będą płaskie, tylko będą one rosły, no bo każdy chciałby zarabiać z roku na rok coraz więcej i na końcu
to swojej... trzeba uwzględnić te wszystkie czynniki, no właśnie, które to obniżają.
Tak nasze... jest. No i każdy na sam koniec pracy zawodowej pewnie będzie miał jedną z najwyższych swoich wynagrodzeń, inaczej niż na początku drogi zawodowej. Jeżeli zaczynamy od najniższej krajowej, a kończymy, i to życzę każdemu, na kilku tych średnich krajowych, no to wiadomo, że te składki były płacone od różnych podstaw, a zawsze porównamy się do tej naszej ostatniej z reguły najwyższego wynagrodzenia.
A czy jest jakaś metoda, żeby wciąż operując w ramach ZUS-u jakoś to świadczenie, które będzie nam wypłacane, tą emeryturę sobie podwyższyć? Nie wiem, czy mogę z własnej woli przelewać na swoje konto ZUS-owskie więcej? Czy są jakieś takie metody? Czy raczej należałoby szukać innego filaru?
Ja powiem tak, takim najprostszym sposobem, to też zależy od tego, na jakim typie kontraktu jesteśmy. Jeżeli jesteśmy na umowie o pracę, to nasz pracodawca będzie nam odprowadzał 19,52 w połowie finansowane przez pracownika, w połowie przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne. No i wtedy takim rozwiązaniem jest oczywiście wydłużyć swoją aktywność zawodową, bo to z jednej strony... Trochę się odwołam do takiej matematyki ze szkoły podstawowej. Z jednej strony zwiększy nam to nasz kapitał, który odłożymy na koncie i subkoncie w ZUS, czyli licznik ułamka, z którego będziemy liczyli naszą emeryturę, ale z drugiej strony no, nie ma co ukrywać, skróci okres, przez który będziemy pobierali to świadczenie, więc zredukuje mianownik tego ułamka. Jeżeli takie działanie matematyczne wykonamy, czyli zwiększymy licznik ułamka, zmniejszymy mianownik, to ta nasza emerytura będzie rosła. To jest taki najprostszy sposób. No, ale oczywiście, jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to z reguły odprowadza składki zryczałtowane. Jeżeli chciałby mieć większe zabezpieczenie od strony państwowego ubezpieczyciela, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to można zadeklarować wyższe kwoty niż te wymagane i też wówczas jego tak zwana stopa zastąpienia będzie większa. Oczywiście są też systemy, czy to prywatne, czy to współfinansowane przez państwo, tak jak PPK, gdzie warto również uczestniczyć. Bo tak jak mówię, tak jak statystyki pokazują, że na emeryturze żyjemy ponad 200 miesięcy statystycznie, to te 200 miesięcy warto zacząć zabezpieczać sobie już od momentu wejścia na rynek pracy. Ja wiem, że są inne potrzeby i chętniej najpierw inwestujemy w takie najpotrzebniejsze mieszkanie, jakieś wyjazdy, umeblowanie tego mieszkania,
no to
może
też
samochód.
Wiem, że często z kredytem na 30 lat.
No właśnie, ale też mówię, no, warto już myśleć o tych najmłodszych lat, o tym, że jednak, jak pokazują statystyki, a statystyką wierzyć należy, na tej emeryturze będziemy żyli dość długo.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.